Miałem szczęść Boże. Proszę Państwa, natrafiłem Ci ja przed chwileczką na materiał, który mnie wprawił w zakłopotanie, delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie. Jest to materiał Sinua Special, umieszczony na YouTubie, który umieściłem również w swoim materiale z 26 lipca Chenchu z południa wschodnich Chin, wpisane na listę UNESCO. I właśnie dzisiaj, czyli po dwóch dniach, kiedy to nagrywam, to jest 28, trafiłem na ten materiał zatytułowany Sinua Special, / Exploring Chenchu, China's Newest World Heritage Site. I to wszystko by było pięknie. Natomiast biały, anglojęzyczny, to czuję tak się...
Safely into the largest port in the east.
Myślę, że Angol lub z tamtego obszaru. GB, Irlandia. Bo potrafię odróżnić Amerykanina raczej od Angola. Raczej. No ale to wszystko. Ten facet nagrywa Chenchu, nagrywa materiał. Nagrał materiał, który został pokazany w ramach New China TV. Właśnie z Sinua. I dlaczego ja czuję się zniesmaczony, delikatnie mówiąc zniesmaczony? Dlatego, że ja mogę zrozumieć białych, którzy koniecznie na wszelkie sposoby starają się wkupić w łaski Chińczyków. Bo ten biały, no już nie młody człowiek, na pewno nie młody człowiek, gdzieś koło 60, stara się tym materiałem, no i zrobił to bardzo udatnie, znaczy, udało mu się. Stara się wkupić łaski Chińczyków, opowiadając kłamstwa. Tak niestety to wygląda. I to sygnuje te kłamstwa propagandowe, sygnuje, jak powiedziałem, New China TV i Sinua. Dlaczego ja twierdzę, że to są kłamstwa? Otóż problem polega na tym, że ja może nie do końca, nie szczególnie znam, niedokładnie znam historię Chin. Powiedziałbym nawet tak po łebkach znam ją tylko. No ale zabrałem się za te Chiny już w bardzo podeszłym wieku i tak naprawdę nie wiadomo, za co by się było złapać. Więc historii Chin trochę znam, ale tak niekoniecznie. Natomiast no nawet wystarczy ta moja skromna wiedza o Chinach, żeby wiedzieć o tym. A jestem, zawsze mieniłem się uczniem profesora Gawlikowskiego i to jest dla mnie najważniejsze. To znaczy mój nauczyciel świętej pamięci mawiał od zawsze. On bardzo lubił południowo-wschodnie Chiny. To był jego, myślę, że to był jego żywioł. I on zawsze mawiał, że no, historykiem, no musiał być jakimś tam historykiem, musiał dobrze znać historię Chin, no bo był kulturoznawcą, więc jakby bez tego to ani rusz, prawda? Żeby być kulturoznawcą chińskim, to trzeba, znaczy jakiejkolwiek nacji, to trzeba znać historię tego kraju. Więc on zawsze mawiał, że Chiny były, Chiny przez cały czas swojego istnienia były odwrócone od morza. Przez cały czas swojego istnienia były odwrócone od morza. I takim koronnym dowodem na to w wieku XX było to, iż marynarka Chińskiej Republiki Ludowej nie istniała. Nie istniała. To, co się dzieje od, powiedzmy sobie, 15 lat, 10 lat, to jest w ogóle ewenement w historii Chin. Chiny, podczas gdy poprzednie kilka tysięcy lat były odwrócone w zasadzie od morza, teraz zwróciły się ku morzu. Już się zwróciły ku morzu i marynarka chińska, zarówno handlowa, jak i wojenna, no, zaczynają być jednymi z dominujących marynarek na świecie. Ale kilka wieków temu, a Chuanzhou, to jest wiek XIII, XII, XI, to generalnie przynajmniej 1000 lat temu, a ten port był ważnym portem chińskim. Ale. Ja rozumiem tego Angola, który robi karierę w Chinach, kłamiąc jak z nut. Albowiem ten port nie był żadnym oknem na świat chińskim, bo czegoś takiego nie było. To był po prostu port rybacki, z którego wypływały i przypływały do niego po dniu lub dwóch dżonki chińskie, które przywoziły ryby z morza. A powiem więcej. Przypominam sobie mojego ukochanego nauczyciela, który gdzieś tam kiedyś napisał, że nawet Tajwan, przecież wyspa niedaleko leżąca od kontynentu, jakieś 300 km. Nawet Tajwan, na Tajwanie Chiny kontynentalne niekoniecznie się próbowały instalować. Dopiero w późnej epoce Qin, czyli pod koniec XIX wieku, w epoce Mandżurów, a wtedy, kiedy no, już było wiadomo, że Japończycy również interesują się Tajwanem, no to jakoś tam się zaczęli Chińczycy, chińska monarchia, chińskie cesarstwo zaczęło się tym interesować, ale to bez żadnego znaczenia. Japończycy zagarnęli Tajwan po prostu jak swój. Tam prawie w ogóle nie było Chińczyków. Najlepszym dowodem na to jest to, że w 1949 roku, gdy Kuomintang tam z dużą ilością ludzi przyszedł z generalissimusem swoim, to mieli państwo, Chińczycy na przykład wyrżnęli tubylców. Tak naprawdę tam prawie nie było Chińczyków. co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że za wyjątkiem ery admirała E, tego muzułmanina, który prowadził bardzo rozległe podróże przez kilkadziesiąt lat, a podróże wzdłuż Europacyfiku, czyli równoleżnikowo, pływając przez Malakkę, znaczy wpływając w dół równolegle do Wietnamu, wzdłuż wybrzeży Wietnamu, później przez Malakkę, później dalej Ocean Indyjski, aż do Afryki. Tak, to był moment w historii Chin. To był wyjątkowy moment w historii Chin. A w momencie, gdy cesarz, już nie pamiętam który, ten cesarz, który był protektorem admirała He, umarł, nastał nowy cesarz i wówczas administracja chińska, administracja eunuchów, zlikwidowała wszystkie, absolutnie wszystkie, nie tylko dokumenty, ale całą flotę. Wszystko, co mogłoby świadczyć o tym, że ten admirał He gdziekolwiek pływał i cokolwiek robił. To było tak, jakby zacieranie śladów przez bandytów po swoim bandyckim ataku. Naprawdę. To było zacieranie śladów przez Imperium Chińskie, śladów swojej obecności i, no właśnie, obecności na szerokich wodach azjatyckich. Więc jeśli ktoś mi próbuje udowadniać, ale to był, jak powiedziałem, ewenement w skali całej historii cywilizacji chińskiej, ten admirał He. To był ewenement, kilkudziesięcioletni, ale jednak ewenement. Więc jeśli ktoś, jakiś sprzedajny dupek, bez względu na to, czy on jest sprzedajnym barbarzyńcą, czy sprzedajnym Chińczykiem, czy jakimśkolwiek innym człowiekiem, no nie ma, może być albo barbarzyńca, albo Chińczyk. A więc wszystko jedno, jakim on jest sprzedajnym łajdakiem. Jeśli on mi próbuje udowadniać, że Chanchu 1000 lat temu było wielkim portem, z którego wypływały te wielkie statki handlowe gdzieś tam do Indii, Bóg wie gdzie jeszcze. Oczywiście ten biały ten barbarzyńca tego nie mówi, ale w domyśle tak to jest. Posłuchajcie Państwo tego, można nawet nie tylko posłuchajcie, możecie sobie włączyć automatyczne tłumaczenie. Kłamie jak znot, to znaczy inaczej. Nagina to, co się kiedyś działo. Czyli zwykły port rybacki, zwykły, najzwyklejszy port rybacki. Nagina jego działalność do pasującej w tej chwili ideologii, która mówi, że Chiny od tysięcy lat prowadziły nie tylko jedwabny szlak lądowy, ale jedwabny szlak morski. Oczywiście jest to kłamstwo. Kłamstwo, które woła o pomstę do nieba. A na to nie ma absolutnie żadnych dowodów, kompletnie żadnych. Za wyjątkiem tego jednego incydentu admirała He. Co ja chciałbym powiedzieć? Co ja chcę prosto powiedzieć? Ja chcę prosto powiedzieć, że ten barbarzyńca o białej skórze jest, no właśnie, jest tym, za którego go biorą Chińczycy. Barbarzyńcą, który chce się wkraść w łaski i umiejętnie to robi, ponieważ mu to nagrano. Umiejętnie to robi, wkrada się w łaski tych różnych chińskich urzędników, którzy doskonale wiedzą, że im bardziej liżą tyłek inicjatywie prezydenta Xi, czyli tego jedwabnego szlaku, zarówno w wersji lądowej, jak i morskiej, tym bardziej prezydent Xi, przewodniczący Xi, będzie wdzięczny tym urzędnikom. Ja nie jestem do końca pewien, czy tak to jest. Znaczy, ja mam nadzieję, że Xi jest wystarczająco inteligentnym człowiekiem, żeby odróżnić, odcedzić, odsiać ziarna od plew. Ale te tysiące chińskich urzędników, którzy zrobią absolutnie wszystko, każdą bzdurę człowiekowi zaproponują, człowiekowi, ludziom z Zachodu, ale nie tylko z Zachodu, wszystkim, całej populacji światowej, zaproponują każdą bzdurę, aby tylko wszyscy uwierzyli, że oni, Chińczycy, wszędzie byli zawsze. Nie. Przykro mi bardzo. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale prawda jest zupełnie inna. Chińczycy, owszem, byli w bardzo wielu miejscach, od bardzo dawna w Azji. Natomiast po pierwsze, byli tak, jak u nas, znaczy u nas to się mówi, że byli Żydami Wschodu, czyli byli przede wszystkim nielubiani, od tego co znaczy. Byli, są i przypuszczam, że przez jakiś czas jeszcze będą nielubiani, a w Azji, więc ich jest sporo, ale byli, są i będą nielubiani. Ja pamiętam, to były lata 60. Indonezja chyba Indonezja i Sukarno chyba, czy Suharto, no bo to było dwóch osobników, jeden nazywał się Sukarno, a drugi Suharto. I oni zrobili porządek, w cudzysłowie, porządek z Chińczykami, czyli wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Chińczyków. A właśnie dlatego, że Chińczycy wtedy byli ludźmi, których się nie lubiło. To tak samo jak Hitler mordował u siebie w III Rzeszy Żydów, tak i Sukarno, już nie pamiętam czy Suharto, zlikwidowali kilkadziesiąt tysięcy Chińczyków. Ale to, o czym ja mówię, to jest tylko taki przyczynek do tego, że oni wszędzie tam byli, natomiast flota handlowa, flota wojenna chińska po prostu nie istniały. Znaczy, ujmę to tak, żeby to było jasne. Te floty były nieporównywalne, znaczy ta flota chińska, flota handlowa i wojenna były nieporównywalne na przykład z japońską, która w końcu powstała w ostatnich dwóch, znaczy powstawała, zaczęła powstawać od rewolucji Meiji i skończyła oczywiście w 1944 roku na dnie, po czym było redidivus, ale to też zupełnie na innych warunkach. Więc flota chińska nie istniała, po prostu nie istniała przez te wiele, wiele, wiele setek lat, przez kilka tysięcy lat nie istniała. Najlepszym dowodem na to jest to, również jednym z dowodów na to jest to, że nie istniała, było to, że korsarze, piraci, a japońscy hasami sobie najlepsze. Że piratów z kolei chińskich można policzyć na palcach jednej ręki. A piraci malazyjscy, japońscy, tak, filipińscy, tak. To były narody, które były zwrócone ku morzu. Ale Chińczycy nigdy, przenigdy nie byli zwróceni ku morzu. Więc jeśli taka biała łachudra opowiada takie bajki na temat tego Chanchou, to sprawia mi to przykrość. Albowiem on uwiarygadnia kłamstwa. Chińskie kłamstwo na temat tego ponoć niezwykłego panowania Chin nad morzami okolicznymi. Podczas gdy nic podobnego nie miało miejsca. Najprościej mówiąc. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.